To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy, jak taniej i bardziej ekologicznie dojeżdżać do pracy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, przy mikrofonie Jarosław Osowski, jestem dziennikarzem Gazety Stołecznej, najczęściej piszę o transporcie i chciałbym zaproponować transport jako temat dzisiejszej rozmowy, 8.10. Temat bardzo na czasie, bo wielu z nas coraz częściej liczy koszty transportu. Paliwo drożeje niemal z tygodnia na tydzień, jeszcze niedawno tankowanie baku do pełna kosztowało 250 zł, teraz już je powyżej 300. A może da się dojeżdżać taniej? I porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Paweł Choduń, wiceprezes warszawskiej firmy Metcom. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Metcom odnosi sukcesy na trudnym rynku nowych technologii. Wprowadza metody, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w transporcie publicznym. Proszę na początek opowiedzieć, czym się zajmuje pana firma.
Metcom, wbrew być może mylącej nazwie, nie ma nic wspólnego z medycyną. Zajmujemy się energoelektroniką. Jest to dziedzina wiedzy dotycząca przetwarzania energii elektrycznej. Metcom jest firmą inżynierską założoną w Warszawie. Tutaj mamy siedzibę, tutaj jest i biuro konstrukcyjne, i dział produkcji. I zajmujemy się produkcją urządzeń, które zasilają i napędzają pojazdy transportu publicznego. Jeżeli spojrzy się na autobus elektryczny, na dachu będzie biała skrzynia metalowa. Podobnie na dachu tramwajów znajdziemy szereg szarych skrzyń, w których środku właśnie są układy energoelektroniczne, które przetwarzają energię tą dostarczaną z sieci trakcyjnej bądź w przypadku autobusu z baterii i dalej zasilają nią silniki trakcyjne, czy wszystkie układy elektryczne na pojeździe w transporcie publicznym.
W których miastach jeżdżą państwo urządzenia firmy Metcom?
W Polsce, no można powiedzieć, że niemalże we wszystkich pewnie większych miastach są. To znaczy, jeżeli chodzi o tramwaje, to wszędzie, gdzie jest sieć tramwajowa, tam są tramwaje wyposażone w nasze urządzenia. W przypadku metra też we wszystkich polskich miastach, w których jest metro, Metcom jest obecny. Oczywiście. Rynek autobusów elektrycznych jest dużo bardziej rozproszony, więc tutaj no, pewnie nie pokuszę się o to, żeby powiedzieć, że we wszystkich miastach, gdzie są elektryki, jesteśmy, ale rzeczywiście jesteśmy obecni w wielu miejscach. Jeszcze trzecim rodzajem takiego transportu miejskiego, który w Warszawie już jest zapomniany, są trolejbusy. Są jeszcze trzy miasta w Polsce, które korzystają z komunikacji trolejbusowej.
Przypomnijmy.
Gdynia, Tychy i Lublin. I tam też oczywiście.
Stolica może pozazdrościć.
Może pozazdrościć. No i nie tak dawno temu linia do Piaseczna była zlikwidowana, więc kto wie, może jeszcze kiedyś jakieś plany rewitalizacji.
A jaka typu może być przewaga trolejbusów w dzisiejszych czasach nad innymi środkami transportu?
Trolejbus jest nieograniczony, jeżeli chodzi o zasięg. To znaczy, jeżeli mamy sieć trakcyjną rozbudowaną w mieście, no to nie jesteśmy ograniczeni tym, co autobus elektryczny, że po prostu bateria w pewnym momencie mu się skończy. Trolejbus może jeździć wszędzie i dopóki jest podłączony do sieci trakcyjnej, jakby jego zasięg jest nieograniczony. A najnowsza generacja trolejbusów, które są od kilku lat już w zasadzie standardem, jest dodatkowo wyposażona w baterię, więc jest to takie połączenie trolejbusu i autobusu elektrycznego. I w wielu miastach zamiast rozbudowywać sieć trakcji trolejbusowej, na końcu aktualnego odcinka trakcji trolejbus zrzuca tak zwane szelki i jedzie dalej z baterii. W ten sposób można zarówno ominąć jakieś roboty drogowe, ominąć chwilowe wyłączenie odcinka trakcyjnego, jak i na przykład dojechać do osiedli, które wcześniej nie były podłączone do sieci trakcyjnej. No, niestety budowa sieci trakcyjnej, jak każda infrastruktury, która nie jest punktowa, tylko jest liniowa, jest dosyć kosztowna. W związku z tym raczej podejrzewałbym, że będziemy rozwijać trolejbusy już w miejscach, gdzie one są, to znaczy ta trakcja jest już zainstalowana. W miejscach, gdzie trakcji nie ma, w miastach, które polikwidowały sieci trolejbusowe, no tutaj rzeczywiście przewagę dużą ma autobus elektryczny, ponieważ wystarczy punkt ładowania, który jest zlokalizowany w jednym miejscu i można w zasadzie w sposób bardzo elastyczny miasto obsłużyć komunikacją autobusową.
I takie punkty ładowania coraz częściej możemy spotykać na pętlach w Warszawie, także w Krakowie czy Dworcu Głównym. A na czym polega technologia z zastosowaniem węglika krzemu? To jest Państwa, no nie wiem jak powiedzieć, wynalazek, no, metoda, którą z powodzeniem zastosowaliście. Na przykład dzięki niej tramwaje warszawskie zaoszczędzają na zużyciu prądu już nawet 30% w porównaniu ze starszym taborem.
Z tym wynalazkiem to oczywiście przesada. Jest to technologia od wielu lat rozwijana w samych przekształtnikach, no przede wszystkim w tranzystorach. Ponieważ tak, żeby obrazowo przedstawić to i panu i państwu, jeżeli byście państwo zajrzeli do tej naszej skrzyni, która się znajduje na dachu, to wygląda w środku jak wnętrze komputera, tylko wszystko jest oczywiście przeskalowane. Tak? Tam jest bardzo dużo elektroniki, tylko to są elektroniki wysokich mocy, czyli taki tranzystorek, który w radiu czy w komputerze jest wielkości główki od szpilki, u nas ma wielkość kostki masła albo jest dwukrotnie jeszcze większy. To są bardzo duże urządzenia, które spełniają te same funkcje, które ta drobna elektronika, którą użytkujemy na co dzień, czy w telefonach, czy w zegarkach, czyli przetwarza w jakiś tam sposób energię elektryczną. I już od dłuższego czasu powstawały tranzystory, które zamiast bazować na półprzewodnikach krzemowych, bazowały właśnie na półprzewodnikach z węglika krzemu. I po kolei w kolejnych jakby zastosowaniach ta technologia była wdrażana. Rozpoczęło się to od małej elektroniki. Można znaleźć sterowniki do pralek w technologii węglika krzemu już od dawien dawna. Potem zaczęło się to rozwijać w samochodach elektrycznych. Znawcy rynku tych półprzewodników twierdzą, że właśnie w okolicach 2030 roku upowszechni się to w transporcie publicznym i w kolejowym i w transporcie miejskim. No my dużo wcześniej zaczęliśmy tę pracę i rzeczywiście jako jedni z pierwszych na świecie wdrożyliśmy to do produkcji seryjnej, tę właśnie technologię przetwarzania energii. Nasze tramwaje w Warszawie, czy tak samo w Poznaniu, czy Wrocławiu są wyposażone w takie urządzenia właśnie w technologii węglika krzemu, podczas gdy światowi potentaci no, dopiero się chwalą, że są na etapie testów i rzeczywiście te wyniki wychodzą im pomyślnie, no i będą dalej rozwijać technologię. Więc tu jest taka różnica, że jako firma, no bądź co bądź w skali globalnej mała, możemy sobie pozwolić na większe ryzyko biznesowe i zastosować nowszą technologię i jakby starać się tym wyprzedzić rynek.
Jak udało się państwu nawiązać współpracę i wejść w kooperację z firmą Hyundai Rotem, która wygrała duży przetarg na dostawę tramwajów do Warszawy? To jest jej debiut. Koreańczycy sami nie mają tramwajów i tutaj dla nich było dużym osiągnięciem, żeby wejść na rynek Unii Europejskiej. Jak udało się nawiązać współpracę?
Faktycznie ten kontrakt dla Hyundai Rotem był pierwszym w Polsce i pierwszym w Unii Europejskiej znaczącym kontraktem. My z nimi współpracowaliśmy dużo wcześniej. Współpracowaliśmy na rynku tureckim. Tam produkowaliśmy również wyposażenie do tramwajów produkcji Hyundai Rotem, więc tam się rozpoczęła nasza współpraca na tym rynku. Podobnie dostarczaliśmy do pociągów wysokich prędkości, które Hyundai Rotem dostarczył do Tunezji, więc ta współpraca już była na innych rynkach i naturalną konsekwencją było to, że jeżeli firma wygrywa kontrakt w Polsce, no to staramy się zrobić wszystko, żebyśmy my również tam byli obecni, no bo dla nas to jest, nie da się ukryć, bardzo prestiżowa sprawa dostarczać do Warszawy, która jest naszym dla firmy rodzinnym miastem.
Już mówiliśmy o oszczędnościach, jakie przynosi eksploatacja tych nowych tramwajów. I jaka jest przewaga nowego taboru? Na przykład szybka kolej miejska oblicza, że jest już w stanie osiągnąć poziom 30% rekuperacji prądu. Tramwaje potrafią też odzyskiwać energię przy hamowaniu, mało tego przekazywać ją innym wagonom w pobliżu. Jak to się odbywa?
Na szczęście energia elektryczna jest dosyć wdzięcznym, można powiedzieć, tworzywem. W sposób bardzo elastyczny można ją przetwarzać i dzięki zastosowaniu rozwiązań wysokosprawnych niewiele tej energii się traci po drodze. To można porównać do silników spalinowych, które bardzo efektywne silniki spalinowe mają sprawność rzędu 50%, a w przetwarzaniu energii, którą na pojeździe elektrycznym możemy zastosować, to są między 90 a 99% w zależności od, o którym układzie mówimy, więc to są bardzo niewielkie straty. No jest to najbardziej ekologiczna forma zasilania, ponieważ po prostu tej energii nie tracimy. To jest najważniejsze. No, nie sposób zapomnieć o tym, że mimo wszystko w Polsce energię elektryczną pozyskujemy raczej ze źródeł niespecjalnie odnawialnych póki co. W związku z tym im więcej razy tę samą energię przetworzymy, tym de facto mniej tego węgla spalimy w elektrowniach, ponieważ po prostu ta sama energia wielokrotnie zostanie wykorzystana. I właśnie temu bardzo wdzięcznym przykładem są pojazdy w ruchu miejskim. Trochę mniej być może pojazdy dalekobieżne, ale w ruchu miejskim, tam gdzie mówimy o bardzo dużej ilości cykli rozruchu i zatrzymania, właśnie efektywność odzyskiwania, wyłapywania z powrotem tej energii, ponownego przetworzenia jest szalenie ważna, bo taki autobus czy tramwaj zatrzymuje się na prawie każdych światłach, co chwila ma przystanek. Każdy taki cykl to jest wytracanie energii, która w przypadku pojazdu spalinowego bezpowrotnie znika w nagrzanych tarczach hamulcowych, a w przypadku pojazdu elektrycznego właśnie ją odzyskujemy. I tutaj mamy kilka możliwości. To, o czym pan wspomniał wcześniej, czyli rekuperacja poprzez oddawanie do sieci. To jest technologia już stosowana od wielu lat, czyli po prostu pojazd, tramwaj, przykładowo hamując, oddaje z powrotem energię do sieci trakcyjnej. Inny pojazd, który gdzieś tam w okolicy akurat rusza, może tę energię wykorzystać.
Nie ma strat?
Są straty. Straty zarówno na tym przetwarzaniu, jak i na przesyle. No, niestety sieć trakcyjna nie jest bezstratnym sposobem przesyłu. Nie ma takich sposobów. I jakieś straty są. I dlatego jakiś czas temu wdrożyliśmy takie nowe rozwiązanie, czyli pokładowe zasobniki energii. Czyli pojazd zamiast oddawać do sieci i czekać, aż ktoś inny tę energię odbierze, po prostu magazynuje u siebie na pokładzie. Na dachu są zamontowane zasobniki w technologii, która się nazywa superkondensatorami lub ultrakondensatorami. Są bardzo duże kondensatory, które błyskawicznie mogą przyjąć dużą energię. Co jest najważniejsze, no po prostu proces hamowania trwa bardzo krótko i im więcej tej energii przyjmiemy w tym krótkim czasie, tym mniej się zmarnuje i potem z powrotem ją sobie odzyskujemy przy następnym rozruchu. I między innymi właśnie z tego wynika ta energooszczędność tych nowych tramwajów warszawskich, które rzeczywiście w bardzo niewielkim stopniu ta energia jest bezpowrotnie tracona, w dużym stopniu jest całkowicie odzyskana i wykorzystana ponownie.
Potrafią magazynować na swoim pokładzie każdy tramwaj. Natomiast jeśli chodzi o autobusy, dowiadujemy się, że bardzo drożejące paliwa odbijają się na kosztach eksploatacji, szczególnie gaz. I teraz na przykład prezes Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie powiedział, że stawiają na zakupy autobusów elektrycznych. Jak pan widzi przyszłość tej wymiany taborów w Polsce, jeśli chodzi o zakłady komunikacyjne w miastach?
Myślę, że w przypadku autobusów dużo szybciej dojdzie do wymiany niż w przypadku tramwajów. Chociażby ze względu na to, że cykl życia tramwaju jest znacznie dłuższy niż cykl życia autobusu. Tramwaje są przewidziane na okres eksploatacji ponad 30 lat, w związku z tym dopóki są w dobrym stanie technicznym, to ta rotacja taboru nie będzie taka szybko. Oczywiście ona postępuje w jakimś tam stopniu ograniczona właśnie tym, że one cały czas są dobre i nie ma sensu ich wymieniać. W przypadku autobusów cykl życia autobusu jest znacznie krótszy. No mówimy pewnie o jakichś 8-10 latach w przypadku dużych aglomeracji miejskich. I tutaj myślę, że w dużym stopniu bardzo szybko będziemy w stanie dojść do wysokiego udziału floty elektrycznej. Są takie miasta w Polsce jak Jaworzno na przykład, które jest przykładem takiego już ultra zelektryfikowanego miasta, ponieważ celem jest całkowite 100% przejście na 100% floty elektrycznej w mieście i to się udaje. Więc tak to na pewno miasta będą powoli przechodziły. Autobus elektryczny jest w całym cyklu użytkowania tańszy niż autobus diesla właśnie ze względu na ceny paliwa, które w sposób dramatyczny wzrosły. No a po drugie, kluczowym czynnikiem jest to, że wszelkie programy unijne promują transport ekologiczny. W związku z tym autobus elektryczny można kupić z wykorzystaniem dotacji za ułamek jego ceny katalogowej. A autobusy spalinowe już niestety nie są w ten sposób promowane. W związku z tym dla miast w ramach ograniczeń budżetowych, w których muszą się poruszać, no, oczywistym jest wybór pojazdu, który w dłuższym okresie eksploatacji jest tańszy. A przy okazji bardziej ekologiczny.
Ale
i
energia
przyjazny.
Też drożeje i trzeba wymieniać baterie. No nie wiem, to ile lat? No mówi się, że co 8 już one się szybko zużywają. Czy to nie będzie miało wpływu?
Będzie miało oczywiście wpływ. Trzeba pamiętać o tym, że technologia baterii też się szybko rozwija. To znaczy te baterie tanieją. Nie wiemy jeszcze, jak to tempo rozwoju będzie wyglądało w przyszłości, ale co nowsze generacje baterii mają dłuższą żywotność i są bardziej efektywne. A po drugie, energia elektryczna nie drożeje w tak drastycznym tempie jak paliwa kopalne. I to jest znaczna różnica pomiędzy cenami diesla czy benzyny, a cenami energii elektrycznej. No i jeszcze kolejny aspekt to jest znowu to, że w ramach przetwarzania energii elektrycznej jest miejsce na dalszy postęp. Samochodu czy autobusu z silnikiem konwencjonalnym już nie da się poprawić w znacznym stopniu, tak żeby uzyskać jakieś znaczące oszczędności. W przypadku pojazdów elektrycznych cały czas jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju technologii, kiedy kolejne generacje są coraz bardziej oszczędne. Tak samo jak tą technologię węglika krzemu stosujemy w tramwajach, to stosujemy również w autobusach elektrycznych. Na przykład w Warszawie mamy 130 autobusów wyprodukowanych przez Solaris, tych przegubowców, które widać, no, bardzo często na ulicach są widoczne i one właśnie są również wyposażone w falowniki w technologii węglika krzemu. I tam udało nam się, w zależności oczywiście od kierowcy, między 10-15% ograniczyć zużycie energii na samym falowniku, co ma wpływ bądź na zasięg, bądź na same koszty. 15% to jest 2 miesiące jazdy gratis dla przewoźnika rocznie. I również na żywotność baterii, ponieważ jeżeli mamy tę samą baterię i mniej ją wykorzystamy w ciągu dnia, to się nazywa jakby stopień rozładowania. Jeżeli ten stopień rozładowania jest niższy, to bateria również ma dłuższą żywotność, podobnie jak w telefonach. Tak wszyscy zalecają, żeby nie rozładowywać telefonów do zera, bo się baterii czas życia skróci, tylko starać się trzymać w jakimś tam rozsądnym poziomie naładowania. I podobnie jest z autobusami. Jeżeli ten autobus rozładujemy do 30% albo rozładujemy do 10% pojemności, no to żywotność baterii drastycznie będzie różna. To jest dużo miejsca
pan sądzi, i w jaki sposób drożejące paliwa, benzyna, olej napędowy mogą skłonić kierowców, żeby przesiedli się do transportu publicznego?
Myślę, że to jest kluczowy czynnik, który zachęci kierowców do przesiadki na transport publiczny, dlatego że całkowicie subiektywnie wydaje mi się, że z komunikacji publicznej korzystają ludzie, którzy albo chcą, mają przekonania takie, że jest to ekologiczne, albo ze względu na czas dojazdów, tam gdzie mamy tramwaj czy autobus po buspasie, który się porusza szybciej. No a ta grupa niezdecydowanych, którzy tak naprawdę wolą sobie w samochodziku swoim postać nawet w korku, no ich chyba tylko i wyłącznie cena paliwa może przekonać. Tu jeżeli mówimy o bardzo znaczącej zmianie kosztu dojazdu, no to rzeczywiście może być to czynnik, który ich zachęci do przesiadki. Zwłaszcza, że transport publiczny jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o komfort dla pasażerów, więc nie ma takich argumentów pozakosztowych, które jeszcze by blokowały przesiadkę.
Oczywiście ważna jest też dostępność. W miastach mamy duży wybór. Gorzej niestety to jest już całkiem blisko nawet Warszawy, gdzie ludzie nie mają często nawet autobusów. Mówił pan o ekologii. Jak ona jest ważna przy wyborze środka transportu? Ta świadomość ekologiczna w Polsce.
Myślę, że rośnie. Nie znam dokładnych statystyk, ale podejrzewam, że coraz więcej osób, zwłaszcza pewnie młodych ludzi, z dużo większą uwagą podchodzi do tego tematu, jakby wybierając świadomie bardziej ekologiczny sposób przemieszczania się, zwłaszcza po mieście.
Pan dzisiaj do studia przyjechał na rowerze. Może będzie przybywało też rowerów elektrycznych?
Przybywa. Jakby już całkowicie abstrahując od naszego tematu, z zawodowego, to rzeczywiście obserwuję rynek rowerów i to, co się dzieje, no to głównie rozwój jest w rowerach elektrycznych, więc tam rzeczywiście jest gigantyczny postęp.
Jest wspomaganie, tak? Ci, którzy może no, nie czują się jeszcze na siłach, na taki sprzęt stawiają, on jest drogi, będzie tańszy?
Jest drogi, jest zdecydowanie droższy.
Cięższy, prawdopodobnie?
Cięższy, ale to też jakby czemu innemu ma służyć. To nie są rowery szosowe do wyścigów kolarskich, to są bądź rowery do dojazdów, bądź nawet rowery do jazdy po górach, to sobie spektrum jest bardzo szerokie.
A jak dojeżdżają pracownicy firmy Metcom? Państwo mają siedzibę blisko stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dużo osób dojeżdża transportem publicznym, dużo na rowerach?
Sporo osób. Rzeczywiście mamy to szczęście, że od furtki do wjazdu do firmy, do peronu mamy z 50 metrów, więc rzeczywiście jest to bardzo blisko. Znaczna część pracowników, dla których ta wkładka jest dobrym sposobem skomunikowania, dojeżdża pociągiem. Dojeżdżają również rowerami, pewnie z kilkadziesiąt osób. Ale no, nie da się ukryć, że mimo wszystko samochody nadal są ważne, ze względu na to również, że mamy sporo pracowników, którzy nie mieszkają w Warszawie, tylko w okolicznych miastach, miejscowościach. Niektórzy dojeżdżają naprawdę również z bardzo odległych miejsc i dla nich no, ten samochód jest niestety nadal najbardziej atrakcyjną formą dojazdu.
Ci, którzy dojeżdżają transportem publicznym, mogą liczyć na jakieś dofinansowanie do biletów, a ci, którzy na rowerach, na zaplecze, na infrastrukturę, szatnie, prysznice?
Nie prowadzimy żadnych takich programów dofinansowujących bilety, więc tutaj pracownicy sami wybierają formę. Jeżeli chodzi o zaplecze dla osób dojeżdżających na rowerach, to oczywiście mamy i zagwarantowane miejsca postojowe i są i szatnie, i prysznice, wszystko co potrzeba do tego, żeby w sposób świeży i z radością przystąpić do pracy.
Jakie plany ma firma Metcom na najbliższy czas? Jakieś ciekawe kontrakty?
Mamy sporo różnych ciekawych kontraktów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, no bo skupialiśmy się na rynku polskim, ale my jesteśmy obecni już teraz na wszystkich kontynentach. Realizujemy bardzo duże kontrakty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Zapowiada się, że to będzie dla nas jakiś tam następny bardzo duży rynek. Z ciekawostek, kiedyś naszym największym rynkiem eksportowym była Brazylia. To też był taki bardzo nietypowy rynek. Sam Metcom generował 5% polskiego eksportu do Brazylii w niektórych latach. Po prostu realizowaliśmy bardzo duży kontrakt modernizacji metra w São Paulo. W tym momencie również zaczynamy mocno wchodzić na rynek australijski i na rynki w zasadzie wszystkich krajów europejskich dodatkowo. Więc zarówno egzotyczne kierunki, jak i kierunki tutaj bliskie nam, od Japonii po Kanadę, wszędzie można nas spotkać.
Trzymajmy więc kciuki za naszą polską firmę Metcom, która robi furorę na świecie, i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Państwa i moim gościem był pan Paweł Choduń, wiceprezes firmy Metcom, a ja się nazywam Jarosław Osowski. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.